Cześć. Słuchacie Patriotów. Prowadzą Szymon Warda
i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekcie.io lub gdzieś tu na dole strony. Lub playera, czy w czym to słuchacie. Dobra, Szymonie. Co od ciebie na początek?
Na początek ciekawy wpis. I wpis jest bardziej takim trochę jako zagadka do podejścia, jako ćwiczenie, bym powiedział, architektoniczne, tudzież algorytmiczne tak naprawdę. Wpis opisujący, jak Uber wykorzystał algorytm, i to jest ciekawe, ponieważ został nazwany jako młody, ale w cudzysłowiu, z 1994 roku, więc wiesz, Łukasz. Algorytm, który był elementem, jest elementem stacku TCP/IP, który priorytetyzuje rozrzucanie pakietów między różnymi ścieżkami nie względem zgubionych pakietów, względem latencji odbierania tych pakietów. I oni ten algorytm przerzucili de facto jako swój algorytm load balancingowy w kontekście rozrzucenia wiadomości między wielu subskrybentów, między wielu konsumentów tak naprawdę. Oczywiście to nie jest w ogóle problem, który 99,9 de facto z nas będzie miało, ale jest to bardzo fajny wpis jako taka zagadka, jak ja bym to zaimplementował i jako takie przejście architektoniczne, algorytmiczne. Na pewno jest dobrze zrobione, fajnie napisane i pokazuje wiele obszarów, jak użyli i czemu użyli odpowiednich elementów w pewnym miejscu. Także dobry.
Czy wiesz co, w ogóle to, co będziemy powtarzać, te bazowe algorytmy, stare algorytmy, one ciągle będą wracały.
Tak, nie od parady książka o algorytmach jest... Czy 70 któregoś tam roku? Jakoś tak.
Tak.
Są stare rzeczy.
Raczej chyba tylko sortowanie się polepszyły. Bo sorty chyba były w latach 80 trochę poprawione i teraz ktoś może... Jak coś, poprawcie mnie w komentarzach.
Była zmiana wybierania punktu środkowego w quicksorcie swego czasu, tam właśnie koło lat 80.
No właśnie ja nie pamiętam tak, bo w 70 wiem, że serczów nie zamknięto... Najgorszych algorytmów nie zamknięto w latach 70. Dobra.
A ty co tam masz?
Wiesz co? Fajna rzecz. Ultimate Guide to Quality Requirements for Software Architects. Meeting Stakeholder Expectations. I są fajne te wymagania klasyczne. Ma być szybko, ma być łatwe do utrzymania, ma się skalować, ma mieć dobry good user experience, czyli wrzody, z którymi spotkał każdy się z nas, budując jakiś system. Bo de facto nie wiemy, co ma być, tylko są wrzucone rzeczy. I taką część popatrzymy, jak sobie listę tych słów wszystkich, jeżeli popatrzymy, to słuchajcie, de facto jest na to standard ISO, który jest nudny, ale de facto wszystkie te elementy, dla znudzonych polecam zjechać do diagramu po prostu, bo fajnie to wizualizuje, pokazuje sobie właśnie w przypadku normy ISO 25010 edycji z zeszłego roku, pokazuje sobie tak naprawdę rozbicie tego według takiej wystandaryzowanej, w którym miejscu takiego drzewka te wymagania się znajdują.
Grafu takiego.
Tak. Grafu, tak, diagram może złe, graf jest lepszym określeniem i są dobre definicje i na taki wstęp, jeżeli sobie zaczynamy projektować i jeszcze nie czujemy się dobrze z określaniem tych charakterystyk, to jest to taki fajny punkt wyjścia.
Znaczy, PiS jest absurdalnie wręcz długi.
Tak, ale jak sobie popatrzysz, większość to jest wypunktowanie tych charakterystyk, które możemy sobie znaleźć.
Tak, muszę zapoznać się więcej z nim, to będę miał większą opinię. Na razie trochę mieszane uczucia, ale faktycznie jest niezły. Ten standard ISO tutaj akurat dużo upraszcza i ten diagram faktycznie pogrupowanie tego w ruty właściwie.
Ja mówię, wartością jest pogrupowanie, żeby nazwać te niefunkcjonalne, bo większość, jak sobie zobaczymy, no słuchaj, większość na przykład cię ile będzie, z 5-6 metryk będziecie całościowo, bo zobacz, z reliability, to co jest po reliability, mamy pięknie. Availability, fault tolerance, recoverability.
Tak, ten graf robi robotę zdecydowanie. Nawet dla samego właśnie tego diagramu warto zobaczyć.
Zobaczyć, czy wiesz, fajnie też jest w utrzymaniu, że mamy modularację, reużywanie, możliwość analizy, testowania, możliwość łatwej modyfikacji, że są dobrze całościowo rozpisane i można sobie powiedzieć i potem też profesjonalnie zabrzmieć, jak umiesz odnieść się do normy ISO w niektórych kręgach.
Tak, ale to jest takie ustandaryzowanie. Zawsze jakieś tam podparcie się czymś, co już inni wymyślili, jest dobre. Zresztą też koła nie warto na nowo zawsze wymyślać.
Dobra, co u ciebie?
To teraz zrobię tranzycję świetną odnośnie wymyślenia koła na nowo. Wrócę do tematu, który omawialiśmy już chyba przez 2 odcinki ostatnie, odnośnie tego dokumentu z Białego Domu, odnośnie używania języków wysokopoziomowych i memory safe, czyli bezpiecznie pamięciowo. Wpis z Pragmatic Engineer odnośnie tego i ilości problemów, jakie wystąpiły 29 lutego. I to jest cała seria. Tego po prostu jest dużo. I teraz to jest ta wartość, tak naprawdę właśnie odnosząc się. Wykorzystanie języków tych takich bezpiecznych pamięciowo, czyli to, powiedzmy sobie szczerze, języków trochę wyższej kategorii w kontekście tego, że z reguły są bardziej obudowane, nie są takie niskopoziomowe, mają więcej bibliotek, z reguły są, tego po prostu jest więcej tak naprawdę. Daje te plusy, że właśnie między innymi dodanie dnia plus jeden to będzie obsłużone de facto. Więc naprawdę mało jest sytuacji, gdzie ten system musi chodzić i musi wykorzystać tak niskopoziomowy język i musi chodzić tak super szybko, gdzie użycie języka wysokopoziomowego naprawdę ma sens i takie błędy nie wyjdą. No.
Słuchajcie, najlepszy z tych, który można podkreślić, że EA Sport WRC nie działało 29 lutego i polecano zmienić datę na 1 marca w systemie operacyjnym, żeby zagrać.
Właśnie, znaczy, realnie brak działania takich rzeczy to jest naprawdę poważny problem. Okej, no w kontekście EA Sport, no to może to nie jest krytyczne, ale jest masę systemów, które się takiej sytuacji wywali, naprawdę.
Czekaj, za ile jest w momencie, jak nagrywamy, chciałem zapytać się, bo jest kolejny event w najbliższym czasie, z którym chyba jest masa problemów. To jest zmiana czasu.
A to są kolejne. Java nie jest sexy. Dotąd nie jest sexy generalnie, ale one działają i nie mamy tego typu problemów w takich wysokopoziomowych językach, więc naprawdę może niekoniecznie zawsze te nowsze zabawki, jeżeli chodzi o języki i wykorzystanie bibliotek, które już istnieją, no przydaje się. Dobra, lecimy z tego tematu dalej, bo o tym wiemy, tylko taki apel bardziej.
Dobra, kolejny news. Microsoft zazdrościł Cloudflare'owi.
I bardzo dobrze. Niech to ci tam popędza.
Tak. I słuchajcie, jest ogłoszone Distributed Function dla Azure Static Web Apps. Microsoftowe Static Web Apps to jest do hostowania wszystkich tych statycznych frameworków do stron, czyli aplikacji SPA. No i przydaje zawsze się jakiś backend API do tego. I tutaj Microsoft zrobił na swojej infrastrukturze to, co Cloudflare ma już z 3 lata, jak nie 4, czyli Cloudflare Workers w opakowaniu od Microsoftu, czy Distributed Functions, i zostało zapowiedziane preview, więc taka ciekawostka, że da się już teraz, to jest fajne, Szymon, jednym przyciskiem włączyć te Distributed Functions i nagle stamtąd, skąd idzie request, to nasza, gdzie jest najbliższy data center, z tego regionu zaczyna odpowiadać.
Tak, czyli rozrzucanie danych statycznych w regionach tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
Tak, przy czym i teraz gwiazdka. De facto bliżej jest temu podejściu do tego, co ma AWS, a nie Cloudflare, bo Cloudflare odpala to totalnie na edge'u. Tu jest najbliższe data center, więc to nie jest takie on the edge, takie mocne on the edge.
To i tak będzie też tam cache'owane de facto jakieś tam z tych data center wyjściowych, ale tak, to nie jest taki typowy edge, jak ma Cloudflare, ale oni tego mają po prostu odgromadzić ciut. Dobra, jeden wpis. Jest taka historia w internecie krąży, ona chyba jest prawdziwa, o tym jak NASA, zatrudniając pracowników, głównie menadżerów, puszcza im film Armageddon. Kojarzysz oczywiście generalnie, no tak. Doskonale tak. I puszczają ten film w kontekście znajdź problemy i znajdź błędy. Chyba rekordem jest 96 błędów, jakoś tak. No dość pokaźna ilość o takich absurdów, takich oczywistych, jak łatwiej byłoby nauczyć astronautów wiercić dziurę, niż wziąć wiertników, zrobić z nich astronautów, bo takie rzeczy organizacyjne w sensie, co NASA by w ogóle nie zrobiło. Ja mam taki ciekawy wpis, nazywa się to Hidden Cost of Using Managed Databases, który pokazuje...
Przepraszam, jedną rzecz, bo musiałem sprawdzić. 168 błędów jest rekord.
A, już teraz więcej jest. No to widzisz, no nie? I wpis, który pokazuje jedną rzecz. Koleś, autor właściwie, pisze o tym, jak on mówi, że pokazuje trade-offy tak naprawdę, rzeczy, które trzeba się pogodzić, korzystając z baz zarządzanych, ale on pokazuje coś zupełnie innego tak naprawdę. Pokazuje, jak taki totalny brak zrozumienia używania zasobów zarządzanych przez dewelopera z perspektywy obsów. No bo on tłumaczy to takimi rzeczami jak na przykład, że wiesz, łatwo jest hostować własne serwisy, własne bazy danych. To jest w ogóle super proste, no nie? Na przykład, że bazy zarządzane nie dają mu wejścia w niskopoziomowe metryki, no nie? Że jak provider chmurowy może zgubić backupy tak naprawdę, a przecież organizacje takie zwykłe mają, trzymają osobny data center i tak dalej i off-prem. Trzymają te backupy po taśmach i tak dalej. I to jest taki brak zrozumienia w tym kontekście, że zgodzę się, trzymanie jednej bazy danych jest super proste. Trzymanie 100 baz danych w różnych wersjach, zarządzanie i utrzymanie, to nie skanuje się zupełnie liniowo. To jest masę więcej roboty. Backupy można mieć osobny data center, tylko ile to kosztuje organizacyjnie, kosztowo i tak dalej, i tak dalej. To jest taki totalny brak zrozumienia, w sensie skali. Koleś jest CEO startupu i jego koncepcja jest tak, to nie ma sensu, mogą nie mieć sensu bazy zarządzane. W kontekście korporacji, która tych baz ma generalnie setki, to jest wybawienie.
Właśnie chciałem powiedzieć, że koleś przeszedł z Cloudflare'a, zajmował się tam, był database practitioner, jak to jest określone, czyli gdzieś tam ekspercko się zajmował i otworzył swój startup na bazie Postgresa. Raczej nie, fajnie jest pokazane, że są takie rzeczy jak secondary backups, backup restoration. To jest rzecz, którą zobacz, że na co dzień, Szymon, ja nawet biorę, bo dwa tygodnie temu omawiałem, czy tydzień temu omawiałem to właśnie w kontekście takiej standaryzacji z klientem. Jest tam dużo dziwolągów, które z tych trade-offów trzeba mieć zrozumienie, że one występują, bo one występują.
One występują, ale zresztą w kontekście backupów, no nie? Jak łatwo jest ci zrobić backupy? Załóżmy, że padnie region albo coś się stanie. Jak łatwo jest ci zrobić backup w innym regionie w chmurze, a ile ci to zajmie na on-premie? Na on-premie to jest projekt.
Raczej na on-premie musisz inaczej. Tu sobie klikniesz, w on-premie musisz przygotować sobie cały setup pod takie coś. Fakt, że to jest często jednorazowa operacja, tak jak już to zrobisz, to potem...
Tak, ale to jest projekt, który ci zajmie miesiące, bo musisz wybrać miejsce, musi to być bezpiecznie, tak dalej, tak dalej.
Tak, wybrać software, appliance, inne zabawki, jak robimy to sobie. Nie, więc w kontekście takim, wiesz, to, co jest powiedziane, fajnie odnosi się do firm SaaS-owych, albo które wchodzą w naprawdę dużą skalę na jednym produkcie. To jest bardzo fajny wpis, ma on rację. Jeżeli tworzymy enterprise soft, to zwykle te trade inaczej. Koszt organizacji jest o wiele większy niż trade-offy, które będą z tego poziomu, jeżeli popatrzymy sobie na całość układanką.
Znaczy, to jest dobre podsumowanie, faktycznie. Jeżeli mamy generalnie jeden system, albo bardzo mało tych systemów, tylko po prostu mają duże one użycie, to okej, faktycznie. Posiadanie specjalistów od poszczególnych baz, żebyśmy wiedzieli, jak najbardziej to ma sens. Natomiast jeżeli tych systemów podsumujemy od groma i ciut, to sorry, te bazy zarządzane są po prostu wybawieniem tak naprawdę. Wiadomo, wejście w jeszcze bardziej SaaS-owe systemy, no to jak najbardziej, w sensie, że jeszcze Azure, SQL Database i tak dalej, to jest w ogóle jeszcze lepiej, ale nie, to jest taki dla mnie fajny wpis do przejścia z perspektywy generalnie, jak to wygląda w organizacjach dużych, korporacjach tak naprawdę, gdzie tego po prostu będzie dużo i tyle. No, dobra, co tam u ciebie?
Wiesz co, przerwa reklamowa. Jeżeli potrzebujecie pomocy w układaniu w ogóle takich tematów i następnego linka, to nie wszyscy kojarzą po rozmowach z wami, że na co dzień z Szymonem zajmujemy się doradztwem technologicznym w Protopi, więc jeżeli potrzebujecie...
Nie tylko doradztwem.
Pomocy nie tylko właśnie. Jeżeli potrzebujecie zrobić jakiś projekt, albo go skonsultować, albo się przeszkolić, to możecie do nas uderzać. I link, z którym chciałem właśnie podejść, to jest Szymona Konik ostatnimi czasami, czyli Open Telemetry. Honeycomb wrzucił, zaczął serię taką wpisów na temat best practice i pierwszy jest to, co Szymon oględzisz, w szczególności przy części platformowej IDP na temat telemetrii, to jest właśnie weź gotowy standard z rynku. I tu jest takie wskazanie, jak to wygląda z namingiem.
To jest bardzo niespójne, ponieważ naming Open Telemetry jest inny niż nazewnictwo Prometeusza.
To jest inna rzecz i słuchajcie, to jest po prostu na ten, jak zawsze, w zależności, którą wersję tam wpisu sobie weźmiemy z słynnego cytatu, ale na koniec dnia naming things is hard. Całościowo. I tu jest wprowadzenie sobie na temat semantic convention, domeny, namespace'ów, sposobu organizacji tego, czyli takie pierwsze wjechanie, w jaki sposób powinniśmy podejść do jednej chyba z najgorszych rzeczy na początku, czyli jak to nazywać.
Najgorszej, ale też bardzo ważne do ustalenia, bo jak już coś ustalimy, to zostanie w tej wersji. Dodam, że artykuł jest krótki i faktycznie skupia się na nazewnictwie. Niewiele więcej tak naprawdę, ale z zapowiedzią całej serii tak naprawdę, więc faktycznie warte do rzucenia okiem tak naprawdę.
Tak, jest tam od razu zalinkowany kolejny wpis, ja go też może podlinkuję. Jest na przykład właśnie na temat samych semantic convention, pokazanie na przykład właśnie na podstawie już bardziej sygnałów jest następny wpisik, więc warto to, jeżeli podchodzicie w ogóle do Open Telemetry czy ogólnie autoinstrumentacji, warto się zapoznać z tym, albo wziąć Szymona do pomocy.
Dobra, to teraz ja polecę z kolejnym wpisem od Revenue Cut. Wpis, który opisuje ich przejścia i rzeczy, które trzeba zastanowić się w kontekście wykorzystania cache'a, tak naprawdę cache'a rozproszonego w ogromnej skali. I dla mnie to jest taki wpis, który pokazuje, jak często ludzie tak mówią, że ach, skalę Google, chcemy robić jak Google i tak dalej. A ten wpis doskonale pokazuje to. Jak w większości sytuacji absolutnie nie chcemy mieć skali Google, albo nawet takiej skali właśnie Revenue Cut. No bo z takiego cache'a, weźmy sobie po kolei, co jest do ogarnięcia. Zarządzanie połączeniami TCP/IP, no bo generalnie nie będziemy przy tego połączenia za każdym razem otwierali, bo to jest dość kosztowne otwarcie. Musimy odpowiednio to poolować.
Witamy connection pooling.
Dokładnie tak. Co? Znowu, języki wyższych frameworki, wyższych poziomów mają to z reguły wsparcie, niektóre nie mają tego w ogóle i trzeba to dorabiać. Wykrywanie serwerów, które za chwilę padną albo są właśnie w trakcie padania, to jest ważne. Rozgrzewanie serwerów bez wpływu na działanie reszty systemu. No to nie jest takie coś, że w dużej skali SaaS-owej możemy sobie powiedzieć, że a, bo cache się dopiero rozgrzewa. No nie. Dalej, planowanie na awarię i projektowanie fallbacków, w sensie co się stanie, gdzie to ma się przełączyć, jeżeli coś nawali. Dalej, będziemy mieli cache do spisania zastosowań, do bardzo wąskich systemów, które muszą być super szybkie, więc trzeba te pule wydzielać. Problemy z nierównomiernym rozkładem gorących kluczy. Co się stanie, jak klucz wygaśnie i wiele serwerów niego zapyta, czy mamy takie, że nagle 20 maszyn po prostu leci do tej bazy i po prostu baza ubije de facto. Resharding cache.
O, to jest w ogóle, kurde, to jest przewalone. Dodajesz cache i powinieneś zrobić resharding.
A ja powiem tak więcej, a dopiero zrób resharding na bazach danych. To jest dopiero też przerąbane de facto. Bo w ogóle mówimy, że resharding jest super, bo jest super i to trzeba się nauczyć.
No, ale utrzymanie jest masakrą.
Tak, ale dojdzie do takiego momentu, że będziemy musieli jakoś ten resharding zrobić. Dalej. Wymiana serwerów i migrację z wyłączeniem serwerów. To nie jest takie oczywiste, że sobie wyłączymy serwer i tak dalej. Będziemy musieli je włączać, wyłączać, utrzymywać i tak dalej.
Przepraszam, Szymon, chyba że jesteś bankiem i masz wyłączenie co 3 miesiące.
Tak też może być. Spójność, no bo te kasze też muszą być spójne. Dalej, lecimy. Problemy przy zapisie. Bo jak będziemy, znowu, wracamy do tego, że kasze są rozproszone, czyli zapisujemy z reguły do kilku kaszy, żeby mieć duplikację po prostu. Więc jak mamy do dwóch różnych albo większej ilości maszyn, to mamy co? Problem, że gdzieś się może nie udać, czyli mamy nagle pewien braku spójności de facto. I znowu, potem tych problemów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to jest taka opcja, że czy naprawdę chcemy mieć taką wielką skalę? To mówimy w większej sytuacji. To jest takie dobre balansowanie odnośnie tego, jakie systemy budujemy i jakie rozwiązania dobieramy. I jeżeli pójdziemy w kierunku coś takich, duże systemy, bo projektujemy po duże systemy i tak dalej, to nie wystarczy po prostu dać sobie 3-4 cache. To trzeba zaprojektować, co się będzie działo i spojrzeć na te przypadki użycia. Bo czasami może jeden większy cache nam wystarczy, mówię, to nie jest idealne rozwiązanie, niż wejście w wiele i nagle otwieramy taką skrzynkę Pandory i nagle te wszystkie rzeczy musimy obsłużyć, bo inaczej to po prostu nie będzie działało poprawnie. Będziemy mieli błędy danych zwracanych de facto.
Jak to było? Dodając cache do aplikacji, zamiast jednego problemu z wydajnością, masz już dwa.
Tak, to jest w ogóle ciekawy system właśnie, bo tak czasami bierzemy przykłady wzorując, zresztą ty o tym też mówisz na swoim szkoleniu, architektura 101, tak, właśnie, że kontekst jednak jest najważniejszy. To, że robi tak Netflix, Twitter i tak dalej, spokojnie, dobierzmy do tego, co realnie mamy, a jak już chcemy ten kontekst pójść, to bądźmy świadomi tego, co musimy zrobić, żeby to w ogóle działało poprawnie, niekoniecznie tylko szybko. No, także tak, taki wpis. W ogóle wpis długi, bardzo dobry, fajnie opisujący.
Raczej pokazujący, to jest z tych smutnych wpisów, pokazujący, ile trzeba się narobić, żeby utrzymać to up and running.
Znaczy, to jest fajny wpis w kontekście tego, jak się ma jakiegoś młodziaka, który mówi, dodajmy, zróbmy tak. Tak mnie, okej, możemy, możesz zrobić, przeczytaj ten wpis i pokaż mi rozwiązania na problemy, które tam występują. Jak ty je zaadresujesz? I nagle jest takie, czy naprawdę chcę, no nie? Co u ciebie?
To będzie ostatni link na dzisiaj ode mnie. W sumie dwa, bo jeden do tweeta, drugi do krótkiego artykułu na podstawie tweeta. Tutaj też pudelkowatość dotarła. Kelly's Hightower, czyli inwigilizator z Google'a, developer advocate, który gdzieś tam bardzo mocno w środku CNCF-ego działa, rzucił sobie takim tekstem, że wierzy, że składnia Terraforma stanie się... Przez to, że OpenTofu teraz w ten sposób zaczyna to działać, interpretować, że ta składnia Terraforma staje się HTTP of Configuration Management.
Ale overhyping, Jezu.
Cieszę się, bo prawdopodobnie masz teraz taką minę, jak ja miałem, jak to przeczytałem i stwierdziłem, że dobra, muszę to...
I raczej powiem tak, składnia Terraforma jako taka wygrała, bo to bajce pokazuje chociażby granie.
Znaczy, raczej HCL, raczej czy wiesz, wygrał. Zauważ, patrząc się na całą kładankę, zresztą omawialiśmy to kilka odcinków temu, nie pamiętam dokładnie w którym, ale rozmawialiśmy na temat IAC-ów, że mamy też ten trend, pisz IAC-a w swoim języku programowania.
Zły pomysł.
Proszę, żeby tylko zostawili logikę taką samą wszystkich narzędzi.
Wiadomo, że on robi hyping. Mi przypomniała się taka sytuacja, jak ktoś wytknął Balmerowi, że nabijał się z iPhone'a. Balmer powiedział, ale pamiętasz, jaką wtedy rolę pełniłem, więc co ja mogłem innego zrobić? To jest prawdziwe, on hypuje. Dla mnie całe ostatnie 2 lata porażek open source w kontekście skąd brać pieniądze, pokazuje bardzo jawnie. Musi ktoś stać za projektem. To się po prostu samo nie zadzieje, samo się nie utrzyma. Sorry. Czy hashicorpowe utrzymanie Terraforma jest dobre? Nie, no trochę zapomnieli o tym, pod bardzo wieloma względami jest taki projekt, który tam trochę żyje, trochę nie żyje, nie jest utrzymany super. Ewidentnie hashicorp też ma, to nawet jak my rozmawialiśmy, mało kto za Terraforma płaci, więc mało też inwestują w utrzymanie go. Ale OpenTofu? Nie, nie wydaje mi się. To ja mam jeszcze jeden wpis, jak mi się przypomniało. architektura heksagonalna, prezentacja odnośnie twórcy architektury heksagonalnej, nie stawia jedna rzecz, czy, bo o niej się wiele mówi na prezentacjach, na prelekcjach, tak dalej. Czy ktoś realnie, bo ja znam chyba jedną sytuację, gdzie ona realnie była wykorzystywana? Jest to ciekawe pytanie do was. Czy wykorzystujecie tak zwane onion architecture, heksagonal architecture, layer architecture, tam, no, może to różnie nazywać de facto, nie? Taka, gdzie mamy porty i adaptery, tak dalej. Czy ktoś z was nie realnie korzysta w systemie produkcyjnym tak naprawdę? Bo jestem ciekawy, jak to wygląda. Czemu? Bo to jest generowanie ogromnej ilości kodu, bardzo przez architektura, tę łatwość onboarduje ludzi, absurdalna ilość kodu tam jest potrzebna. No, to tak ciekawostka, dajcie znać.
Więc to jest test. Oskar, daj znać, czy nas słuchasz, bo zawsze mówisz, że do końca, więc jak coś, zapraszamy do następnego shorta. Podyskutujemy wspólnie.
Dobra, to tyle chyba.
Tyle. Kończymy. Trzymajcie się.
Na razie, hej.